Szanowni Państwo, witam serdecznie na ostatnim już w tym roku spotkaniu z cyklu Dominikańskiej Szkoły Wiary. To jest nasz ostatni wykład w tym roku akademicki. Następne wykłady ustawimy od października. Witam bardzo serdecznie naszego gościa, naszą panią prelegentkę, panią Annę Rabiet-Kwaśniewską, która przyjechała do nas z Wrocławia. Ma podwójny doktorat z teologii biblijnej, pierwszy, a drugi z filologii klasycznej. Nie wiem, którą dziedzinę bardziej, ale może obie bardziej. Może sama coś o tym jeszcze powie. Cieszymy się bardzo i dziękuję już teraz za przybycie. Temat jest Państwu znany. Myślę, że jest też fascynujący. Ja sam nigdy nie słuchałem w tym temacie zbyt wiele, a już na pewno nigdy od kogoś, kto jest specjalistą, to jest po prostu kompetentny, więc sam myślę, że wiele z tego wykładu skorzystałem, dlatego się cieszę. Oddaję głos pani Annie.
Ja bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. I troszkę specjalistą, może nie do końca w tym temacie się czuję i za chwileczkę Państwu to wyjaśnię. Ponieważ z tym tematem wiąże się taka dosyć interesująca historia, żeby się jeszcze wytłumaczyć, to na co dzień przy pierwszym doktoracie zajmowałam się sportem, motywami sportowymi świętego Pawła, które są też bardzo fascynujące, a przy drugim tekstyliami w Biblii Hebrajskiej i Septuagincie, więc to są tematy dosyć odległe, chociaż może troszkę takie kobiece. A dlaczego zajęłam się tematem kobiet? To jest rzecz dosyć interesująca i może troszkę tu przestroszę. Mianowicie, pierwszym z tekstów, który napisałam, a napisałam w tym temacie zaledwie trzy, ale myślę, że jeszcze się do nich zabiorę i Państwo to są dla mnie wielką inspiracją. Mam nadzieję, że podczas naszych rozmów jeszcze coś się narodzi i wyniknie. Mianowicie, pierwsza sytuacja, kiedy wychodziłam za mąż, mój mąż mi mówi, czy wówczas jeszcze narzeczony. Słuchaj, bierzemy czytanie z Efezjan. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak panu. Jak ty gagać jeden. Absolutnie żadnych Efezjan nie będzie na naszym ślubie. I później serdecznie tego żałowałam, szczerze mówiąc. Ponieważ to był pierwszy tekst, którym się zajęłam i okazało się, że jest to tekst niezwykle prokobiecy, o niesamowitej głębi i fantastyczny. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze o tym sobie troszkę powiemy, ze względu właśnie na treść, która kobiety w tym momencie bardzo mocno wynosi, ale dopiero jak sięgniemy do tekstu greckiego, bo mamy też pewne problemy z tłumaczeniami, niestety. Drugi motyw, dla którego zajęłam się też tymi tekstami, był dosyć nieprzyjemny. Myślę, że to była taka nieprzyjemna konfrontacja z rzeczywistością. Otóż kiedyś wygłaszałam wykład na temat daru czynienia cudów, proszę sobie wyobrazić, zupełnie niezwiązany z kobietami. Po wykładzie podszedł do mnie Pan. Otworzył pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 werset i powiedział: kobietom zabranię przemawiać oraz przewodzić nad mężem. Nie poczekał na moją reakcję, tylko powiedział: proszę to wziąć do siebie. Wrócił się na pięcie i poszedł. Wobec tego stwierdził po raz kolejny: o tego gadku. Już ja się tym tekstem zajmę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Takich tekstów w Piśmie Świętym jest trochę. I najwięcej jest ich właśnie u świętego Pawła. Myślę, że stąd, no właśnie stąd też taki temat mojego dzisiejszego wystąpienia. Święty Paweł, mizogin czy feminista. Bo niestety takie dwie grupy dosyć radykalne ze świętego Pawła w tym temacie się zabierają. Albo są to środowiska skrajnie feministyczne i bardzo lubią tutaj właśnie, no najchętniej powykreślały pewne elementy w Biblii, twierdząc, że Biblię należy radykalnie zaktualizować i te teksty uznać tylko i wyłącznie za przywarę tamtejszej kultury, w której Paweł żył. A drugie stanowisko jest wręcz odwrotne, właśnie w tych środowiskach, które zajmują się takimi tematami, nazywane maskulinistycznym. To jest taka terminologia lubiana bardzo przez takie środowiska właśnie dwa konfrontujące się. Mianowicie, często to jest właśnie przypadek wśród protestantów. Bo protestanci mają sola scriptura, wobec tego, jeżeli jest napisane, że kobietom nie wolno przemawiać, to kobietom nie wolno przemawiać. Jeżeli żona ma być poddana, to żona ma być poddana. I często z tego, co wiem, też mam trochę znajomych właśnie z tej strony protestanckiej, czasami te teksty są w taki sposób właśnie w rodzinach wykorzystywane. Więc są to całkowicie skrajne stanowiska, a ja poszukuję w dalszym ciągu stanowiska świętego Pawła, bo to nie jest taka sprawa prosta. Wręcz bym powiedziała, że niezwykle skomplikowana i złożona, i na tyle, na ile potrafię, chciałabym Państwa dzisiaj z tym zapoznać. Żeby poznać świętego Pawła i żeby poznać jego myśl, potrzebujemy kontekstu. I absolutnie we wszystkich tekstach biblijnych kontekst jest sprawą podstawową. Bo bez kontekstu, jeżeli weźmiemy sam tekst bez kontekstu, możemy wyczytać z niego bardzo różne rzeczy. No nie wiem, no przykładem takim radykalnym jest tak, jeżeli moja ręka jest w dziewię, powodem, że ją sobie oddać, jeżeli ją potem sobie wydłub. Myślę, że gdybyśmy bardzo w oderwaniu od kontekstu i nie zwracając też uwagi na gatunki literackie, moglibyśmy tutaj bardzo, bardzo się pokrzywdzić i nie wszyscy myślę, że bylibyśmy teraz sprawni tak fizycznie, troszkę byśmy się pookaleczali. No ale dobrze. Żeby wejść w kulturę, no właśnie, potrzebujemy pewnych elementów, pewnej wiedzy historycznej. Chciałam Państwa właśnie w tym momencie zapoznać z sytuacją kobiety w czasach biblijnych, ale w okresie bardzo, bardzo specyficznym, od III wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie. Tutaj nie ze wszystkimi moimi kolegami się zgadzam, którzy mówią, że tak, od III wieku jest epoka helenistyczna, ale później już od I przed naszą erą jest okres rzymski. Dla mnie cały ten czas to jest epoka helenistyczna, bo Rzymianie, tak nawet sobie ostatnio rozmawialiśmy, nie za wiele do kultury jako takiej wnieśli, to znaczy mieli bardzo piękne budynki oczywiście i przefantastyczne prawo, na którym zbudowano podwanie też prawa współczesnego. Natomiast jeśli chodzi o elementy takiego życia codziennego, czy elementy właśnie związane ze sztukami wysokimi, to już nie za bardzo. Ewentualnie przypisywanie Greków albo naśladowanie Greków. Więc epoka helenistyczna. A epoka helenistyczna, jak wiemy, zaczęła się od Aleksandra Wielkiego i jego wielkiego pochodu na wschód. A wychowawcą Aleksandra Wielkiego, to jest też dosyć interesująca rzecz, jest oczywiście sam Arystoteles. Arystoteles zapoczątkował coś takiego, co zresztą później ładnie nazwał sam Marcin Luther, mianowicie taki gatunek, Haustafel, czyli te tablice domowe. U Arystotelesa znajdujemy to, co później znajdziemy u świętego Pawła. Wytyczne dotyczące życia codziennego i tam w kolejności mężów, żon, dzieci i niewolników. Od Arystotelesa właśnie ten gatunek bierze swój początek, tylko że niestety u Arystotelesa w polityce jego, bo to jest w kontekście właśnie politycznym wszystko opisane, bo oikos to była oczywiście bardzo ważna jednostka społeczna, oikos, czyli dom, gospodarstwo domowe, troszkę wychodzące poza budynek. Ale tam pisze sobie tak, jeśli spojrzymy sobie na żonę, zajmuje się najpierw oczywiście mężami i mówi tak, mężowie w stosunku do żony, czy władza męża w stosunku do żony ma charakter władzy kierownika wolnego państwa, w stosunku do dzieci charakter władzy królewskiej. Mężczyzna bowiem z natury jest więcej uzdolniony do władania aniżeli kobieta i tutaj taką przyjemną klauzulę robi, o ile wbrew naturze nie znajdzie wyjątek w tym względzie. Podobnie więcej jest do tego uzdolniony człowiek starszy, dojrzalszy niż młody i niedojrzały. Pisał tutaj jeszcze, może już Państwu to opowiem, oczywiście pisał o tym, że kobiety rola ograniczała się tylko i wyłącznie do gospodarstwa domowego i pomimo tego, że tutaj czyni taki właśnie ten przyjemny wyjątek, o ile wbrew naturze nie zajdzie wyjątek znowu, powtórzmy to słowo, to jednak uważał, że miejsce kobiety to jest ta część kobieca domu przede wszystkim, czyli część kobieca ojkosu, tam kobieta powinna zarządzać gospodarstwem domowym, bo tak było też w starożytności. To głównie kobiety były ekonomami, mężczyźni zajmowali się sprawami wyższymi, czyli polityką i filozofią, a też i bumelowaniem na agorze starożytnej, przepraszam za takie określenie, ale tak to bywało w starożytności. Więc widzimy, że ten punkt wyjścia, jakim jest znany Arystoteles, jest dosyć taki klasyczny. I rzeczywiście klasyczny to jest słowo celowe, ponieważ Arystoteles ze swoją myślą wpisuje się jeszcze do epoki klasyczną. Natomiast od Aleksandra, kiedy poszedł sobie na wschód, zaprowadził wspólną kulturę, jeszcze też oczywiście jego dowódcy późniejsi diadochowie, zaprowadzili wspólną kulturę, ustanowili jeden język, język administracji, no ale nie tylko, ten język, tym językiem posługiwano się na co dzień też w handlu, to była taka lingua franca starożytnego świata, tak jak teraz język angielski jest tym samym właśnie dla nas. Ale zachodzi wraz z kulturą helenistyczną jeszcze jedna rewolucja, bardzo cicha rewolucja, na którą uczeni też nieczęsto zwracają uwagę. A mamy bardzo, może nie bardzo wiele dokumentów, ale wystarczająco dużo dokumentów starożytnych, żeby stwierdzić, że uwaga, epoka helenistyczna poza XX wiekiem jest czasem największego absolutnie wyemancypowania kobiety w historii ludzkości, jak sądzę. Co takiego się dzieje? Proszę sobie wyobrazić, że zanim nastąpiły czasy helenistyczne, kobieta, która wychodziła za mąż i wnosiła posag do rodziny męża, kiedy jej mąż umarł, miała problem. Po pierwsze, nie mogła odziedziczyć po nim nic, ewentualnie mogło to zostać przekazane na jej syna, tak? Syn był prawowitym dziedzicem. Jeżeli nie miała syna, no to wtedy miała duży problem. Jak później kształtowała się jej sytuacja? Kobieta, której mąż umarł, czyli obdowiała, nie miała syna, miała obowiązek wyjść za swojego wuja, bądź też syna swojego wuja, czyli swojego kuzyna. Bardzo osobliwe prawo, bardzo chwalone jeszcze przez Platona, ale takie prawo istniało. Ono się nazywało właśnie epikleratem. W czasach helenistycznych epiklerat zanika. Epiklerat zanika, kobieta, która obdowieje, może po pierwsze odziedziczyć majątek męża, bo pojawia się prawo dziedziczenia. Po drugie, jeżeli jednak społeczność wymaga od niej tego, żeby nad nią stał jakiś mężczyzna, to ona może stukać go i powiedzieć: ty słuchaj, bo ja bym chciała ten majątek, to ty bądź teraz moim kyriosem, czyli bądź moim panem, jakbyś mógł tam formalności załatwić i ten majątek już mi prawowicie przekazać. Tak sprawa wyglądała. Mamy dowody na to, mamy dowody papirusowe, w postaci dokumentów papirusowych, głównie oczywiście z Egiptu. Egipt też jest dosyć wyjątkowym środowiskiem i tutaj pozycja kobiet była bardzo wysoka i emancypacja bardzo dalece usunięta. No właśnie, kobieta nie musi liczyć na uprawomocnienie majątku przez syna lub innego męskiego członka rodziny. To jest to, o czym przed chwileczką sobie powiedzieliśmy. A jeszcze jedna rzecz. Też sprawa niesamowita z punktu widzenia czysto moralnego. Otóż kobiety się wycwaniły w tym czasie. I kiedy małżeństwo było zawierane i był sporządzany kontrakt małżeński, kobiety mogły sobie uczynić taką klauzulę. Mianowicie, jeżeli mój mąż dopuści się zdrady i w wyniku tej zdrady zostanie poczęte dziecko, to wówczas mąż nie ma prawa tamtego dziecka utrzymywać. Więc albo trzyma swoje żądze na wodze, tak? Albo tamto dziecko i tamta kobieta zostają na lodzie. Więc to jest też sytuacja dosyć specyficzna i dosyć ograniczająca tutaj męską wolność, a jednocześnie z drugiej strony też prawa kobiety podnosząca. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Padło już tutaj takie stwierdzenie, że kobieta miała kyriosa. Otóż było tak, troszkę to jeszcze funkcjonuje właściwie w świecie arabskim, tak, że kobieta nie może podpisywać się pod dokumentami, bądź też podpisy dwóch kobiet są równoznaczne, równoprawne z podpisem jednego mężczyzny. rzeczy jeszcze funkcjonują na świecie. Natomiast starożytności było tak, że właśnie kobieta albo była, nie chcę powiedzieć własnością, to nie jest dokładnie dobre określenie, ale była we władzy. Najpierw swojego ojca, później jak była wydawana za mąż, to był kontrakt pomiędzy dwoma panami, czyli dwoma kryjusami. Oni się umawiali co do warunków itd. itd. Kobieta została przeniesiona do ojkosu, czyli do domu drugiego kryjosa, czyli w tym momencie swojego męża, właściwie nawet ojca swojego męża. Tutaj miała znowu kolejnych kryjosów i jeżeli urodził jej się syn, to on był kolejnym jej kryjosem, czyli znowu był jej panem. I w tym momencie ona mogła dokonywać pewnych aktów prawnych, ale tylko w porozumieniu z. Okay? Jeśli chodzi jednak o epokę helenistyczną, to tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, kobieta może decydować już sama, nie potrzebuje kryjosa. Zasada kryjeja jest liberalizowana i to liberalizowana do tego stopnia, że czasami na dokumentach papierusowych znajdujemy po prostu imię kobiece. Kobiety same decydują o sobie, same się podpisują, więc jest to bardzo duży postęp społeczny. Nie? Tak. Kryja traci moc prawną, nie oznacza już stania na czele domu, ale należy tą opiekę nad żoną i dziećmi. Czyli właściwie możemy ją sprowadzić do tego, co dzieje się we współczesnych małżeństwach, jeżeli już ktoś chce swojego męża nazwać swoim kryjosem, to niech wie, że to się wiąże z konkretną odpowiedzialnością za tą samą i za dzieci. Ale zasady kryja generalnie nie polecam. Ona będzie o tyle ważna, tylko jeszcze Państwu wspomnę, że właśnie liście do Efezjan, liście do Kolosan pojawi nam się ta klauzula, tak, że żony bądźcie poddane mężom jak Panu, tak? Albo liście do Kolosan, teraz nie pamiętam jak tam jest, nie mam, słówko mi wypadło, ale też jak przystoi w Panu, jak przystoi w Panu, to też jest dosyć istotne. Kolejna rzecz, co się takiego dzieje i to jest prawdziwy przełom też społeczny. Mianowicie mamy coś takiego jak autoektosis. Ja przepraszam, że Państwa takimi trudnymi rzeczami na razie zarzucamy, ale to jest dosyć istotne, żeby w ten klimat wejść. Autoektosis, czyli samodzielne wydawanie się za mąż. Otóż okazuje się, że w tym momencie już kobieta może mieć prawa małżonki, jeżeli się w kimś zakochała i z tym człowiekiem żyje. Wówczas mogą sporządzić kontrakt małżeński bez pośrednika żadnego i ona jest uznawana nie za konkubinę, ale za regularną żonę takiego mężczyzny. Idziemy dalej. Niewiele dokumentów o tym wspomina. To już Państwo sobie ewentualnie doczytają za chwileczkę, ale co to oznacza? Oznacza to, że kobieta po raz pierwszy w historii właściwie może wyjść za mąż z miłości. I rzeczywiście to jest bardzo ciekawy przełom też w epigrafice. Jak Państwo by sobie kiedyś zechcieli się takimi źródłami historycznymi, jak inskrypcje, zainteresować, to zobaczą Państwo, że do IV wieku przed naszą erą mamy opisane na takich epitafiach cnoty tej osoby, która umarła. Była pracowita, bądź niepracowita, dbała o dom i tak dalej, i tak dalej. Czasami jak żona męża nie lubiła, ten pierwszy umarł, to już mu jeszcze tam nawypominała na tych epitafiach nagrobnych, więc czasami mamy dosyć uszczypliwe epitafia. Natomiast od czwartego wieku wzwyż zaczyna się przełom, mianowicie w epitafiach pojawia się wątek miłości. Miłości utraconej, do której tęskni ten ze współmałżonków, który epitafią sporządził. Więc mamy prawo do małżeństw z miłości. I no właśnie, wspomnieliśmy o tych klauzulach odnośnie zdrad ze strony męża. Wyobraźcie sobie Państwo, że w świecie helenistycznym, i tutaj specjalnie mówię o świecie bardziej greckim niż w świecie żydowskim, bo święty Paweł, o tym też za chwilę powiemy, jednak świętemu Pawłowi jest bliżej do świata greckiego mimo wszystko niż do świata żydowskiego, jeśli chodzi o kulturę jako taką. No właśnie, w kulturze greckiej było tak, że mężczyzna i kobieta, jak wchodzili w związek małżeński w czasach klasycznych, to kobieta siedziała w swojej części żeńskiej domu, a mężczyzna kolej duża. W epoce helenistycznej to się nieco zmienia. Pierwszą tą rzeczą, o której powiedzieliśmy sobie przed chwileczką, to jest kwestia tego, że dziecka z innego związku nie można było utrzymywać. A druga kwestia jest taka, że kobieta, jeżeli mogła oskarżyć w świetle dnia, powiedzmy, męża o zdradę, wówczas miała prawo do rozwodu i miała prawo do zabrania swojego posagu, który też znowu w epoce helenistycznej nieco się zmienił, ale miała prawo do wyjścia z takiego związku małżeńskiego. Wówczas mężczyzna zostawał troszkę zhańbiony, bo w tę stronę to dla mężczyzny była hańba, tak? Więc panowie już powiedzmy nie tyle, że rezygnowali z takiego życia pozamałżeńskiego, ale po prostu starali się bardziej ukrywać, tak, działać w ukryciu. No niestety takie tylko konsekwencje były, bo świat grecki dosyć tutaj właśnie jest pod tym względem różniący się bardzo od współczesności. Kolejna rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę i dlaczego chciałam akurat zwrócić uwagę na kobiety żydowskie w Azji Mniejszej, bo wiemy, że nasz święty Paweł urodził się w Tarsie. O Tarsie, Tars znajduje się w tak zwanych Wrotach Cylicji, ja myślę, że Państwu jest to znane. Więc jak spojrzymy sobie na mapę Azji Mniejszej, to z Tarsu do Syrii było bardzo blisko i do Antiochii nad Orontesem, która później też była wielkim centrum naukowym. Natomiast o samym Tarsie i to tak się z czasów świętego Pawła, czy chwilę przed, powiedzmy, narodzinami świętego Pawła, pisał historyk i geograf Strabon. Pisał o Tarsie i Tars był miastem pełnym ludzi uczonych, którzy bardzo chętnie zgłębiali wszelkie nauki, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, niektórzy mówili o Tarsie, że był Tars miastem ludzi bardzo próżnych, bo był tak bogaty i znajdował się na przecięciu tak wielu szlaków handlowych, bo otwierał przed światem właściwie całą Azję Mniejszą, że rzeczywiście w niesamowitym tempie się bogacił. W takim klimacie święty Paweł dorasta, okej? Okay? Abstrahując od tego, że było to miasto oczywiście wielokulturowe, bo mamy tam zarówno Greków, jak i mamy najprawdopodobniej wielotysięczną społeczność żydowską, jak i różnych przybyszów z różnych części świata, być może nawet Hindusów, tych to było zawsze dużo. Więc, no właśnie, to jest Tars. Natomiast jeśli chodzi o Azję Mniejszą i inne ośrodki Azji Mniejszej, łącznie z Tarsem, mamy około 50 miejsc, w których poświadczona jest obecność społeczności żydowskich. I jeszcze nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nam się tam nie pojawiały takie kwiatki. To troszkę, tak, ja wiem, że to jest po grecku, za co bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Ale mamy tutaj Sofię Gortyninę, prezbytera. Mamy właśnie Zofię z Gortyny, prezbiterę, o właśnie, mamy archisynagogissa, Kisamon. I archisynagogissę, Lurkisamos. Co to takiego? Troszkę może nas to dziwić. To jest, no właśnie, troszkę to jest inskrypcja, która nie do końca przystaje do naszych czasów. Kobiece są nieco starsze, nieco młodsze, przepraszam. To jest inskrypcja, co prawda, z V wieku, ale mamy też inskrypcje nieco starsze, a już mamy inskrypcje z czasów świętego Pawła dotyczące kobiet z ludów pogańskich i działalności w świątyniach pogańskich, bardzo takiej aktywnej, publicznej działalności w świątyniach pogańskich, więc ta tendencja w gminach żydowskich jest odzwierciedleniem tego, co się działo na terenie Azji Mniejszej, czyli w otoczeniu świętego Pawła z kobietami żydowskimi. No właśnie, to nas może troszkę dziwić. Dlaczego? Dlatego, że o ile, no właśnie, prezbitera, to jest pierwsze, co nas zastanawia z punktu widzenia Nowego Testamentu, nam się prezbiter dosyć jednoznacznie kojarzy, też nie do końca słusznie, bo to dopiero właśnie ta hierarchia nam się pojawia tutaj w pierwszym, drugim liście do Tymoteusza. hierarchiczni prezbiterzy. Natomiast Zofia z Gortyny rzeczywiście prezbiterką była, ale co znaczy, że była prezbiterką? To znaczy, że wchodziła w takie ciało kolegialne swojej gminy żydowskiej, które mogło decydować o losach gminy, ale ona była jeszcze archisynagogistą, czyli była najważniejszą kobietą, właściwie najważniejszym człowiekiem w gminie żydowskiej, który decydował nie tylko o różnych fundacjach, ale decydował również o tym, jak ma wyglądać liturgia, gdzie kto ma siedzieć i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedziałabym, że to jest wielki postęp, bo rabinki właściwie chyba spotykamy dopiero teraz, prawda? Mogą Państwo sobie poczytać w internecie i znaleźć wiele informacji na ten temat, że teraz zaczyna się taki ruch, że rzeczywiście ordynuje się kobiety na rabinów, również w niektórych odłamach judaizmu ortodoksyjnego. Kolejna kobieta, Rufina. Tutaj już jesteśmy troszkę bliżej czasów Pawła, bo to jest drugi wiek. I kolejna, Żydówka, tak Judaja, i znowu archisynagogos, czyli jest archisynagogiem. Tutaj forma męska nam się pojawia. Kolejna kobieta, która stoi na czele swojej gminy. Znajdujemy też kochenki, czyli hierauski, że tak powiem, hieraus, kochen, to jest kapłan. Mamy kobiety kapłanki w gminach żydowskich, mamy kobiety diakonki w gminach żydowskich, natomiast oczywiście nie możemy tego bezpośrednio na rzeczywistość chrześcijańską przekładać, absolutnie nie. Już Państwo tłumaczę, skąd się wzięła taka wysoka rola kobiet. Otóż powiemy sobie jeszcze dzisiaj trochę o Efezie. Może tak, może na chwilę obecną są już jakieś pytania, bo chciałabym, żeby Państwa nie zanudzić. Ja wiem, że to są takie specjalistyczne troszkę rzeczy, ale jak Państwo by mieli jakieś pytania, to proszę śmiało mi przerywać. Bardzo chętnie na wszystkie, jak tylko będę miała odpowiem. Dobrze, to wracamy, bo pytań nie ma. Nie wiem.
Skąd się ta ulica pancerzyła, to tam jeszcze mowa.
Tak, będzie, znaczy będzie o tym mowa. Mowa o tym już właściwie troszkę była. Wynika po prostu z liberalizacji pewnych zasad społecznych, które pozwoliły kobietom.
Pytanie, czy jakieś tam jakieś konkretne wydarzenia nie było, ale liberalizacja, czy tak po prostu z czasem się stało?
Z czasem się tak stało, ale myślę, że wpływ na to miała wspólna kultura. Kultura wysoka, do której kobiety w jakiś sposób znalazły przystęp. Kultura grecka po prostu. Ciężko powiedzieć, żeby za tym coś konkretnego szło, jakieś wydarzenie. Raczej uwspólnienie świata, który został tutaj zastany. Chociaż przypuszczalnie jakieś czynniki społeczne jeszcze, których osobiście nie znam, musiały za tym stać. Ale mamy dokładnie tego odzwierciedlenie też w Nowym Testamencie. Za chwileczkę sobie o tym będziemy mówić. Ale właśnie, wpływ na to. To była cała lawina. Ale prawo dziedziczenia na przykład jest tutaj jednym z kluczy. Jeżeli pozwolimy kobietom dziedziczyć, to co już wówczas się dzieje? Kobiety zaczynają funkcjonować w sferze społecznej jako osoby zamożne. A osoba zamożna nabiera prawa do decydowania. Zaczyna inwestować, obracać pieniądze. A kobiety to umiały w starożytności z tego względu, że kiedy zajmowały się, nawet były zamknięte w tych swoich gospodarstwach domowych, to rzeczywiście tak naprawdę było tak, że gospodarstwo kobietom stało. Jeżeli kobieta była obrotna, tu też znajdujemy w inskrypcji, jeżeli kobieta była obrotna, to potrafiła doprowadzić do wielkiego rozkwitu swojego gospodarstwa domowego, bo jej mąż zazwyczaj rzeczywiście zajmował się politykowaniem. To akurat sięgamy do przykładu Aten przede wszystkim. W każdym mieście była agora i to było miejsce dla mężczyzn. A kobiety, które miały w sferze politycznej jakieś możliwości, to były kobiety, które uchodziły za hetery, czyli uważano je za kobiety rozwiązłe, ale inteligentne bardzo, które mogą jednak politykować coś wnieść. To jest bardzo zawiła sprawa z tym naszym światem starożytnym. Więc zostawmy. Jeszcze właśnie kilka słów o strojach. Dlaczego to o tym Państwu mówię? Bo wiemy, że w kontekście tych tekstów antykobiecych pojawia się wątek stroju.
kobiety, kiedy prowokują, mają nakrywać głową, tak? Że nie przestaje kobiety prowokować bez nakrycia głową, to tak jakby była łysa. Równie dobrze mogłaby się odbyć na łyso. Natomiast chciałam się tutaj dzielić ciekawego, to znaczy, może to nie jest jakaś wielka nowość, ale kobiety, to jest troszkę tak właśnie jak z emancypacją świata islamskiego. Oczywiście mówię tutaj tylko o odniesieniu do stroju, bo to są zupełnie dwa odrębne światy. Kobiety miały wolność, zaczynały nabierać wobec feministycznej takiej specyficznej wolności, mianowicie mogły nakrywać głowę, ale nie musiały, tak? Mogły już chodzić bez nakryć głowy i mamy bardzo wiele właśnie dowodów, że kobiety lubiły się fryzować, tak? Widzimy to też szczególnie w świecie rzymskim i lubiły nosić najrozmaitsze ozdoby na włosach. Ale nie wypadało kobiecie chodzić z włosami rozpuszczonymi. Chociaż była taka wspólnota koło Koryntu, było takie polis koło Koryntu, gdzie kobiety namiętnie chodziły z rozpuszczonymi włosami. I do tego też troszkę nawiązuje się św. Paweł, bo to przeniknęła taka moda do Koryntu i on zaczyna to delikatnie korygować. W każdym razie też jest sprawa mężczyzn. Mężczyźni zawsze nakrywali głowę, kiedy dokonywali jakichś czynności kultycznych. To znowu będzie nam potrzebne w sytuacji świętego Pawła. Mamy mnóstwo figur cesarzy, na przykład rzymskich, z nakryciami głowy. W tym momencie, kiedy oni chodzili na przykład do świątyni Jupitera, sprawowali funkcję kapłańską, to nakrywali swoje głowy i Paweł się temu też sprzeciwia. A jeśli chodzi o ogólne stroje kobiece, to może rzecz już nie jest taka ważna, ale zostajemy w dalszym ciągu w kręgu kultury greckiej. Tutaj nam się nic nie zmienia i Paweł też nic tu nie musi korygować, bo wiemy, że kobiety były okryte od stóp do głów zazwyczaj, czy to chodziły w peplosach, czy to w chitonach, więc tutaj sprawa jest dosyć jasna. Aha, jeszcze chciałam Państwu opowiedzieć jedną historię, mianowicie a propos odkrytej głowy. Jest taka historia, która pojawia się często w kontekście świętego Pawła. I to historia dosyć taka niezbyt miła. Mianowicie Byblos obchodzono, Byblos znowu jesteśmy. Znaczy jesteśmy w tym momencie może nie w Azji Mniejszej, ale jesteśmy bardzo blisko Tarsu. Jesteśmy w okolicach Tyru, Sydonu, tam jest też Byblos. W świątyni Afrodyty Byblos rokrocznie odbywały się takie uroczystości, które polegały na czym? Polegały na tym, że kobiety wszystkie musiały w ramach żałoby ściąć swoje włosy, ogolić się na łyso, ponieważ opłakiwały Adonisa, który umierał rokrocznie, tak? Jeżeli kobieta nie zgodziła się na ścięcie włosów, biorąc udział w tej uroczystości, wówczas zostawała przymuszona do tego, żeby zostać w świątyni i oddawać przybyszom swoje ciało. Więc w związku z tym, ja dlatego o tym wspominam, że to są takie zwyczaje, które Paweł znał bardzo dobrze. Wobec tego, po pierwsze, łysina bardzo mu się kojarzyła z tego typu rzeczami, ale również oczywiście z żałobą, ale w stylu właśnie greckim. Z drugiej strony rozpuszczone włosy, bo kobiety zostawały później z rozpuszczonymi włosami w świątyni, mogły też jednoznacznie tutaj implikować pewne kwestie nieczystości seksualnej, czy też rozwiązłości. To wszystko nam tutaj jeszcze wyjdzie. Idziemy dalej. Czy Państwo jeszcze ze mną są? Czy już Państwo mają gość? Obiecuję, że dojdziemy do świętego Pawła w nocy. I to właśnie już teraz się dzieje. Otóż, kiedy święty Paweł wyrusza drugą ze swoich podróży misyjnych, no tutaj mamy takie tradycyjne daty 49-52, co się takiego dzieje? Wędruje po Azji Mniejszej, o której sobie przed chwileczką mówiliśmy, że ona była taka bardzo mocno liberalna. I w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich święty Paweł ma widzenie. Spotyka sobie w Troadzie świętego Łukasza i ma widzenie Macedończyka, który bardzo prosi, żeby przybył do nich, tak? Do Macedonii. I przyniósł mu pomoc.
tą pomocą miałoby być właśnie głoszenie Ewangelii. Paweł to zrozumiał jednoznacznie i wówczas w towarzystwie Pawła i Sylasa wyruszają sobie już do Europy, a Macedonia, jak widzimy, właśnie jest w tym miejscu. I co takiego się dzieje? Pierwszym miastem, do którego przybywają, jest Neapolis. Neapolis to był port, który był portem Filipi. Zaraz Neapolis tam tylko nocują i z Neapolis wyprawiają się do Filipi. Święty Paweł tam trafia i myśli sobie co? Jako Rzym, jako Żyd, zawsze najpierw wędrował do Żydów, tam chciał w pierwszej kolejności pozyskać nowych uczniów, to zaczął się zastanawiać, gdzie by tu pójść. Myśli sobie rzeka. Jest rzeka w pobliżu Filipi, rzeka przepływa poza murami miasta, wobec tego na pewno nad rzeką jest jakieś miejsce, w którym spotykają się Żydzi. Dlaczego nad rzeką? Dlatego, że dokonywano oczywiście obmyć rytualnych, a obmyć rytualnych można dokonywać tylko w wodzie żywej, która się porusza, a ta zdecydowanie się poruszała. No i nad tą rzeką spotyka grupę kobiet. Grupę kobiet, do których zaczyna mówić. I te kobiety są, właśnie nie do końca wiemy, czy wszystkie są prozelitkami, czyli czy wszystkie są takimi wielkimi fankami judaizmu, że przyjmują obyczaje żydowskie, dlatego spotykają się nad tą rzeką, ale możemy tam tak też twierdzić. Spotyka tam jedną wyjątkową kobietę, która będzie pierwszą konwertytką, pierwszą ochrzczoną osobą w ogóle na kontynencie europejskim. I jest to pani właśnie, jest to Lydia. I ta Lydia, co jest niesamowite, jest nazywana Porfyropolis. Porfyropolis znaczy, że to jest kobieta, która handluje porfyrą, czyli purpurą. A to jest informacja jednoznaczna, mianowicie to była kobieta niesamowicie zamożna, niesamowicie. Dostęp do purpury był szalenie ograniczony. Jeżeli ktokolwiek mógł wejść w interes związany z purpurą, to był człowiek absolutnie bogaty. I ta kobieta, ona robi rzecz też, robi rzecz niezwykłą. Może sobie przeczytajmy ten fragment. Przysłuchiwała się ona też pewna bojąca się Boga, to jest ona Tkeosedeios, nazywamy to bojącą się Boga, czyli prozelitka, kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła nas, jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, powiedziała, to przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Mamy kobietę wysoko stojącą, już nie na terenie Azji Mniejszej, ale już na terenie Macedonii, która właśnie przechodzi od razu do akcji. Jest to dosyć niezwykła postawa i jest to niesamowicie opisane przez świętego Łukasza. Dlaczego? Dlatego, że posługuje się tutaj takim czasownikiem, który no właśnie w formie podstawowej to jest paragiazo. To jest czasownik, który oznacza oczywiście właśnie nalekanie bardzo silne. I co ciekawe, pojawia się w dwóch miejscach tylko w całym Nowym Testamencie, właściwie w całym Piśmie Świętym, jeśli weźmiemy pod uwagę Septuagintę. W tym miejscu i jeszcze w 24 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Pamiętają Państwo? Wówczas uczniowie idący do Emaus mówili: zostań z nami, gdyż ma się wieczorowi, tak? Bardzo na niego nalegali. Dla tamtych uczniów ten moment staje się momentem przełomowym. To zresztą też jest pięknie tutaj opisana historia. To jest na mowę troszkę takiej wędrówki cyklicznej, która była znana w świecie starożytnym. Dochodzą uczniowie do Emaus i życie całkowicie się przemienia i z radością wracają do Jerozolimy. Nalegają. Wychodzą z jakąś inicjatywą, co zmienia całe ich życie. Tu mamy kobietę, która wychodzi z inicjatywą wobec świętego Pawła i jego towarzyszy. Dzięki jej naleganiu zmienia się całe jej życie. Więc mamy postać niezwykle aktywną już od razu, na samym początku. kobiety, na której prośbę, na której naleganie święty Paweł odpowiedział i ogłosił jej dobrą nowinę i ją oczywiście ochrzcił. No właśnie, gdzie funkcjonowały kościoły pierwotne, to my już wiemy, tak? Funkcjonowały one synagoga? W domach prywatnych. Czasem biblijnych szczególnie mamy mnóstwo takich przykładów. Zresztą nawet nie szukamy tutaj tylko i wyłącznie przykładów literackich, bo kiedy na przykład bierzemy się do Ziemi Świętej, to wiemy, że taki kościół domowy na przykład funkcjonował w danym domu Piotra. Nie? Tam ewidentnie został ten dom zaadaptowany na pomieszczenia użyteczności też nie tylko prywatnej, ale i publicznej, czyli tam spotykał się Kościół Boży. Ale, no właśnie, no co my tutaj sobie czytamy? Wiemy, że chrześcijanie spotykali się na Eucharystię po domach. To jest jedna informacja. Szaboł niszczył Kościół, wchodząc do domu, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. Kolejna rzecz. I teraz czego byśmy się spodziewali? Spodziewalibyśmy się, że Kościół znowu zaczyna istnieć w domach, do których jako panowie zapraszają głównie mężczyźni. Rzeczywiście mamy tutaj przypadek takich mężczyzn w listach Pawłowych. Pozdrówcie braci Teodycei. Zarówno Infasa, jak i Kościół gromadzący się w jego domu, oczywiście. I dalej pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. Ale nie tylko mężczyźni byli aktywnymi stronami, co już wiemy po przykładzie Lidii, ale jak się okazuje, Lidia nie była jedyną kobietą, która zaprosiła Kościół Boży do swojego domu, oddała go do użyteczności wspólnotowej. Kolejną taką osobą jest, no właśnie, to jest niesamowite małżeństwo. Jak sobie tak myślę o fantastycznych małżeństwach z Pisma Świętego, to właśnie zawsze pryska, jak chwila mi przychodzą do głowy, mimo tego, że dużo o nich nie wiemy, ale jednak to byli ludzie, musieli być ludźmi z niezwykłą charyzmą i bardzo ciężko pracującymi. Święty Paweł tutaj wspomina w zakończeniu listu do Rzymian, pozdrawia, nie listu do Rzymian, przepraszam, to jest liście do Koryntian, pozdrawiają was kościoły Azji, pozdrawiają was serdecznie w Panu, a Akwila i Pryscylla razem z zbierającym się w domu kościoła. I to nie był, wyobraźcie sobie Państwo, pierwszy kościół domowy, w który Pryska i Akwila założyli, bo ten kościół właśnie, kościoły w Azji, ten kościół znajdował się w Efezie, bo oni rzucili wszystko i pojechali ze świętym Pawłem, ale również w Koryncie, gdy święty Paweł trafia do Koryntu na początku lat 50., wówczas pierwszymi osobami, które tam poznaje i które życzliwie się do niego odnoszą i zapraszają pod swój dach, są właśnie Pryska i Akwila. I tam też zaczyna się gromadzić pierwszy kościół domowy właśnie w Koryncie, w prowincji najważniejszej właściwie po tej stronie Morza Śródziemnego i jednej z najbardziej przez Pawła upragnionych, a z drugiej strony przynoszących największe problemy, o czym czytamy w listach Pawłowych bardzo często. Jeszcze jedna pani, znaczy tam widzimy, że mamy Akwilę i Pryscylę, czyli małżeństwo, ale za chwileczkę sobie do Pryscyli jeszcze wrócimy. Jeszcze jedną mamy niesamowitą panią. W zakończeniu właśnie listu do Rzymian, w 16 rozdziale listu do Rzymian czytamy o Febie. Polecam wam Febę, naszą siostrę, diakonisę kościoła w Kenkach. Przyjmijcie ją w Panu tak, jak się świętym winno przyjmować. Wesprzyjcie ją w każdej sprawie, której pomocy waszej będzie potrzebowała i ona bowiem wspierała wielu, a także i mnie samego. Do Feby sobie jeszcze za chwileczkę wrócimy. To jest kolejna fascynująca postać, kolejna fascynująca kobieta i może nam się wydawać troszkę kontrowersyjna, prawda? Zwłaszcza w tym momencie, kiedy zaczynamy dyskutować na nowo, podnosić temat kapłaństwa kobiet i diakonatu kobiet, przy czym Jan Paweł II już się na ten temat wypowiedział w roku 1994, w ordynatus sacerdotalis. Natomiast, no właśnie, podnosi się kwestię diakonatu kobiet, chyba jest jedynym argumentem za, ale oczywiście to jest diakonat troszkę inaczej rozumiany niż diakonat współczesny. Zresztą sferą jest tego typu problem, że gdyby Państwo sobie wzięli Pismo Święte w języku greckim, wpisali tam słowo diakonos, to wyskoczy nam, myślę, że około, nie liczyłam dokładnie, ale wyskoczyło około 20-30 wyników. Dlaczego? Dlatego, że diakonos to jest synonim takiego słowa jak dulos. Dulos to jest sługa, niewolnik, a diakonos to jest sługa. Wobec tego w takim świeckim słownictwie diakon oznacza po prostu sługę. Natomiast z perspektywy listów świętego Pawła on zaczyna nabierać ten termin innego znaczenia troszkę, ale za chwileczkę sobie do tego jeszcze wrócimy, bo to jest postać niezwykła. Proponuję zrobić tak. Zajmijmy się pryską. Dobrze, przeróbmy tę naszą pryskę i zrobimy sobie troszkę przerwę. Dobrze, później, żeby odświeżymy nieco umysły i przejdziemy do dalszego etapu naszych rozważań, bo te teksty najbardziej kontrowersyjne jeszcze przed nami wytrzymują Państwo, jeszcze mam nadzieję, tak? Może jeszcze wytłumaczę się z jednej rzeczy, mianowicie wiem, że Państwo by oczekiwali odpowiedzi głównie na to pytanie, że Święty Paweł jest mizoginem i feministą, ale ja mam nadzieję, że pod koniec tego wykładu każdy z Państwa będzie potrafił na to pytanie odpowiedzieć sobie sam. Ja chcę Państwu pokazać przede wszystkim to, w jaki sposób kształtowały się relacje Pawła z kobietami i jakie zalecenia dla kobiet w listach Świętego Pawła znajdujemy i jak możemy je rozumieć. To jest oczywiście moja własna perspektywa, ale mam nadzieję, że najbardziej też spojrzymy na tę perspektywę Świętego Pawła. A co Państwo z tym zrobią, to już właśnie, to już będzie Państwa decyzja. Pryska. Pryska Pryscylla jest to kobieta, którą Paweł spotyka w okolicznościach bardzo, bardzo ciekawych. Mianowicie powiedzieliśmy sobie, że była to kobieta, która zaprosiła Pawła do swojego domu. Wraz ze swoim mężem Akwiną, nie chcę tutaj Akwini postaci Akwini czy roli Akwiny umniejszać. Natomiast, co jest ważne, kiedy prześledzimy sobie Pisma Świętego Pawła, czy też w ogóle literaturę starożytną, wówczas zobaczymy rzecz taką. Jeżeli mamy wymienionych małżonków w gospodarstwie domowym, wymienia się najpierw mężczyznę, później kobietę. To samo czyli w inskrypcjach nagrobnych, w różnych papirusach itd., itd. Natomiast w tym wypadku 5 razy znajdujemy informację o Pryscyli bądź Prysce i z tych 5 razy 4 Pryscyla jest wymieniana jako pierwsza. Może to jest oczywiście tutaj, to może być uznawane za pewną nadinterpretację, ale oznaczać to może, że Pryscyla była bardzo droga w sercu Pawła i być może bywa tak, że w małżeństwie to oczywiście może być kobieta spirytusowa z absolutnie wszystkich aktywności. Więc jak najbardziej można Pryscę oddać co pryskowe. No i właśnie, spójrzmy sobie na te teksty. Potem opuścił Ateny. Pamiętamy tę historię. Paweł przemawiał na Areopagu, bardzo mu to zależało, ale się nie udało, bo Grecy nie chcieli go słuchać, bo mówił o jakimś zmartwychwstaniu, co Grekom wydawało się absurdalne. Więc Pawłowi się nie udało, więc obiera jedyny możliwy kierunek. Korynt. Miasto niezwykłe, wielokulturowe i mało tego, przybywa do Koryntu w momencie, kiedy najprawdopodobniej w sanktuarium nieopodal Koryntu odbywają się jedne z 4 igrzysk panheleńskich, więc naprawdę jest kogo ewangelizować. A że przybywa jeszcze do domu dosyć ciekawego, mianowicie do domu Akwili, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii. Właśnie, przybywa do jej domu, bo oni zajmowali się tym samym rzemiosłem, co Paweł, mianowicie wyrabiali namioty. Paweł tego nauczył się w swoim domu. I w tym momencie mamy też taką rzecz interesującą. Te namioty mogły dosyć dobrze schodzić, więc Paweł wiedział, gdzie się zaszyć, ponieważ jeżeli przybywali i kibice, i widzowie z całego świata greckiego, wobec tego można było tutaj ubić ładny interes i móc sobie opłacić dalsze etapy. etapy, dalsze etapy głoszenia Słowa Bożego. Idźmy dalej, spójrzmy. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W ten sposób mówi o nich Łukasz, Pryscylli i Akwili. Tutaj już widzimy, Pryska awansowała. Natomiast, jeszcze jesteśmy, przepraszam, w Dziejach Apostolskich. Idziemy dalej. Właśnie, rzecz niezwykle ciekawa. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Apollosa. Kojarzą Państwo Apollosa z Dziejów Apostolskich. Apollos był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Głosił dobrą nowinę, ale nie do końca wiedział, o co tu chodzi. Był ochrzczony chrztem Janowym, tylko i wyłącznie, ale był pełen zapału. Bardzo chciał. A ponadto był retorycznie dużo lepiej wykształcony niż święty Paweł, dlatego Paweł później narzekał. Jedni mówią, że są Apollosa, inni mówią, że są Paweł, a jeszcze inni, że Chrystus, tak? To właśnie jest ten Apollos, do którego, który przez Koryntian, szczególnie przez Greków, był bardziej doceniany niż sam święty Paweł, bo po prostu miał gadany chłopak. Ale co jest ciekawe, kto wszystko wyłożył temu nieszczęsnemu Apollosowi, znaczy nieszczęsnemu, wielkiemu Apollosowi? Pewien Żyd wymienił Apollos rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać o synagodze. Gdy go Pryska i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę pańską. Mamy małżeństwo, Pryscylę i Akwilę, którzy dosyć mocno interweniują, i to z gościem, z którym, przepraszam, ja bym przypuszczam, że bała się z takim Apollosem rozmawiać. Natomiast Pryska i Akwila podejmują akcję, zabierają człowieka, tłumaczą mu, o co tu chodzi. I właśnie prawdopodobnie to oni chyba dalej, zresztą nie chcę mówić o nich, pamiętam, ale chyba nawet go chrzcili. Idziemy dalej. Pozdrawiają Was kościoły z Azji, o tym sobie już mówiliśmy. Aha, Akwila i Pryscylla, przepraszam, jeszcze raz, ten Akwila jest na pierwszym miejscu tutaj wspomniany rzeczywiście, ale też tak się godziło, takie ładne zaproszenie, pozdrowienie. Pozdrowienie na końcu listu, które Paweł wysyła do kościołów, ale jeżeli Paweł prosi o pozdrowienie tego małżeństwa, to zobaczcie Państwo, co on robi. Pozdrówcie współpracowników moich w Chrystusie, Pryskę i Akwilę, którzy za moje życie nadstawili swe głowy i którym winienem wdzięczność nie tylko ja sama, ale i wszystkie kościoły nawrócone Boga. I dalej pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. Pryscylla to jest imię w pełnym brzmieniu. Tak jak moje Anna. Pryska to jest imię zdrobniałe, tak jak moje Ania. Wobec tego Paweł odnosi się w swoich listach do Pryski z niezwykłą czułością, ale Akwili już nie zna. Więc przypuszczam, że jest to jakaś chemia pomiędzy świętym Pawłem a Pryską, oczywiście rozumiana bardzo, tak powiedzmy, ze zdrowym dystansem. O. I jeszcze tak na koniec tej części chciałam Państwu pokazać znalazłam taką piękną rycinę. Możemy sobie tutaj wyobrazić, jak wyglądała praca świętego Pawła z Pryscylą i Akwilą w Koryncie. Tu mamy taką Pryscylę, która tutaj na kołowrotku sobie ładnie pracuje. Przy tych momentach tam Akwila jakieś interesy kręci, a święty Paweł pisze swój list. Więc tym optymistycznym akcentem zakończmy naszą pierwszą część. Jeżeli